To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
I oto on, zapowiadany psycholog Miłosz Brzeziński, autor wielu książek. Miłoszu, powiedz, czy ty jesteś taki jesienny mężczyzna, czy raczej z jesienią masz tak, że najlepiej jakby ona sobie szybko minęła i poszła?
Dzień dobry, Marzena. Dzień dobry Państwu. Na pewno nie urokiem jesieni jest to, że większość osób jednak ma spadek energii, który się pojawia na wiosnę.
Ale słuchaj.
Sportem, ale ludzie na przykład deklarują, i ja też jestem w tej grupie, że co lato spodziewają się, że jesienią im się nie będzie chciało i co roku są zaskoczeni, jak bardzo im się nie chce. Że to jest o wiele że to jest po prostu taki dystans do wszystkiego. Po co teraz? Nienerwowo. Spocznijmy.
No. Drugi dzień listopada to jest, myślę sobie, dobry taki moment, żeby z moim gościem Miłoszem Brzezińskim porozmawiać, jak poradzić sobie ze stratą, ale jak sobie zafundować trochę wolniejszy czas, bez takiego poczucia, że coś mnie omija.
Warto najpierw sprawdzić, co się stanie, jak odpuścimy prochę, czy rzeczywiście wszyscy umrzemy. Czy to jest tak, że codziennie, tak jak słyszymy dookoła, albo sami sobie to mówimy, lecimy z 10 piętra i jak przynajmniej nie zaczniemy machać rękami, to wszyscy wylądujemy, tworząc matrycę w chodniku. Czy rzeczywiście tak jest, że jak ktoś długo posiedzi i na przykład mówi tak, naczynia niepozmywane są, a twoja mama jutro przyjeżdża, ona nie lubi naczyń, ale nie ruszamy się z miejsca na milimetr i patrzymy, co się stanie. Czy jeżeli pokażemy na zewnątrz, że nam nie rośnie ciśnienie pod gwizdkiem, to czy przypadkiem ktoś nie ma mniejszego czajnika? I sobie pomyślimy, kurna, 30 lat temu trzeba było na to wpaść. I nagle zaczynamy odciągać te różne rzeczy. No i wtedy pojawia się drugi problem, co ja zrobię z tym czasem, który mam. Bo człowiek znowu nawykiem próbuje się czymś zająć.
Niech ja się ponudzę. Mnie chodzi o to, żeby się ponudzić, wiesz, tej jesieni.
Czy wiesz, to nie trzeba być tylko sprawnym, specyficznym, trzeba być też niestety trochę sprytnym.
To ci Miłosz Brzeziński. No po prostu odpowiedział, ale jeszcze bardziej zaintrygował. Miłoszu, porozmawiajmy o tym, jak to jest z naszą naturą ludzką i tą stratą.
Strata zamienia nas wszystkich w dzieci. Emocje są tak silne i głębokie, że nikt nam niczego nie wytłumaczy. A już sami sobie też nie wytłumaczymy. Że nie możemy złapać sensu tego, co się stało. Jak to jest w ogóle możliwe? Już nie mówiąc o tym, co teraz, kim ja teraz w ogóle będę, co ma miejsce, na ile to będzie wszystko inaczej wyglądało dalej w moim życiu. W związku z tym strata robi takie wielkie zamieszanie. I to jest pierwszy u większości osób, żeby nie powiedzieć u wszystkich, jest bardzo silne. Niektórzy uważają, że w ogóle jest to kolejny dowód na to, że pojedyncza osoba nie jest całością. Czyli ja też się składam z osób, które są wokół mnie. Co znajduje swoją implikację w wielu działaniach, czyli że ja równie dobrze powinienem dbać o swoje zdrowie, jak na przykład o swojego partnera w domu, bo jego zdrowie jest częścią składową mojego zdrowia, nie tylko dlatego, że on mnie zarazi, ale też dlatego, że jak on będzie musiał na jakiś czas odstawić swoje wiaderka, no to ja je będę musiał jakiś czas nieść i wtedy ja podupadam na zdrowiu, tak? Więc jego obowiązkiem z kolei jest się szybko wykurować, moim jest mu pomagać, żeby on się wykurował.
Czyli pars pro toto, część całości.
Tak. I tak samo się dzieje tu. Osoba, która była fizyczna i konkretna, jej nagle brakuje w tym fizycznym, nazwijmy to, świecie, co do tego takim żywym, nie mamy wątpliwości. I oto zaczynamy się mierzyć z kryzysem w dość swojej klasycznej formie. Czyli w starej wersji nie da się dalej funkcjonować, a na nową nie mamy kompletnie pomysłu. I to powoduje paraliż decyzyjny, paraliż wszystkiego, niski stan emocjonalny, niech się coś zadzieje. Można by też użyć sformułowania akademickiego przytłoczenie. Czyli sytuacja wymaga od nas o wiele więcej, niż mamy pomysł, jak w ogóle dać temu radę.
To jest weekend jak marzenie. 2 listopada, tak sobie pomyślałam, Miłoszu, nie zwalnia przecież tego programu z nazwy weekend jak marzenie, bo to może być dobry dzień, prawda? Mimo że ktoś się smuci, to jakoś go możemy uratować.
Powiem dla ciekawostki, że nawet jest takie badanie dotyczące manifestacji i jedną z manifestacji, które działa, okazała się być manifestacja, która mówi tak, w ten weekend postaram się podejmować więcej decyzji, które sprawią mi przyjemność i satysfakcję, a mniej, które sprawią mi cierpienie.
Otóż właśnie, no i to jest to.
Nie jest jeszcze za późno, proszę Państwa.
Pięknie powiedział mój gość, Miłosz Brzeziński, psycholog, że strata w momencie, kiedy jej doświadczamy, czyni z nas dzieci. I co dalej? Dać sobie czas po prostu?
W ogóle ludzie, którzy trafiają w ten moment straty, no każdy prędzej czy później, mówią, że mają poczucie bez sensu, że to, co się stało, jest bez sensu.
Ja często nie widziałam sensu.
Nie ma. Nawet jest taki model, który państwo pewnie widzieliście często, Elizabeth Kübler-Ross, etapów przechodzenia przez stratę, który zaczyna się takim wyparciem, a kończy się akceptacją. Jest to model nieprawdziwy, nie następuje w życiu, ale społeczeństwo go zaakceptowało, ponieważ wolimy nieprawdziwe historie niż żadne.
To jak to jest naprawdę, twoim zdaniem?
Naprawdę to wygląda naprawdę, tak naprawdę.
Czy się zostaje z tym poczuciem bez sensu do końca, ale gdzieś się ten smutek jakoś przyklepuje?
Naprawdę to można przez to przejść poprawniej, acz zaraz dojdziemy do tego triku. Statystyka wygląda tak. Każdego przytłoczy na początku, ponieważ wyrywa nam to fragment naszej tożsamości. I coś z tym trzeba będzie zrobić. Czyli nie można tego zostawić w taki sposób, bo człowiek nie może funkcjonować bez kawałka siebie, a inne osoby są naszym kawałkami. Druga sprawa jest taka, że 10% osób prawdopodobnie po pół roku będzie się czuła zupełnie w porządku. Nawet ten pierwszy etap, który jest bardzo trudny, o którym ludzie potem mówią, ja byłem w smutku i w żałobie, jak się analizuje osoby w tej sytuacji i bada się i patrzy, jak one myślą, to są takie strzały smutku, które przechodzą. Więc my nie jesteśmy 24 godziny na dobę przytłoczeni, tylko od momentu tego uderzenia straty cały organizm, zakładając jak bardzo jest zdrowy i jakie ma otoczenie, bo do tego dojdziemy, pracuje nad tym, żebyśmy my nie utknęli w kącie. Pracuje na tym, żeby nas z tego wyjąć, szukając każdego możliwego sposobu, żebyśmy w jakiś sposób nie zapomnieli o tym, że trzeba jeść, że trzeba spać, że trzeba robić różne inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej.
Słuchać by go można godzinami, mego gościa, Miłosza Brzezińskiego, psychologa. Rozmawiamy, rozpracowujemy tę stratę.
Warto wiedzieć, że po pierwsze, organizm nie ma możliwości wyprodukowania emocji, która będzie trwała cały czas. Ona będzie musiała opaść, więc będziemy dostawali takie strzały smutku, które przejdą. To jest jak strzał gorączki, który przechodzi i po jakiś czas znowu, a potem one się odbywają coraz rzadziej. Jest niewielka grupa osób, dla której trwa to długo, parę lat i tak dalej. Raczej zakładamy, że jest to nieadaptacyjne i to nie tylko w nauce. Raczej uważaliśmy, że społeczność już od dawnych czasów, ta żyjąca jej część, potrzebuje tej osoby wokół siebie i ona powinna kontrybuować, czyli powinna uhonorować pamięć tej osoby, która odeszła, ale częścią honorowania jej pamięci jest to, że ja funkcjonuję normalnie i wszystko jest w porządku. Zresztą jest to jeden z elementów, który radzi się w chyba każdej kulturze na świecie, a i w psychologii, że jeżeli ktoś jest osobą, pacjentem terminalnym albo widać, że jest osobą umierającą, to nie mówi się, Boże, jak my sobie z ciebie poradzimy, bo to jej dostarcza zbędnego stresu. Raczej wszyscy mówią, wszystko będzie dobrze, my tu się kochamy, będziemy się wspierali, będziemy zawsze o tobie myśleli. Nierzadko bywa tak, zwłaszcza dzieje się tak w przypadku stresu traumatycznego, który jest pewną nieumiejętnością wyjścia organizmu z silnego stresu, choć trzeba uczciwie powiedzieć, że 2/3 osób wychodzą ze stresu traumatycznego same. Organizm bardzo silnie próbuje nas przywrócić na naturę.
Czyli my
na natury
takie
łono.
Moce.
Bardzo,
bardzo.
Bardzo,
prawda? Jesteśmy silni.
Aż niektórym jest wstyd, że aż tak bardzo, bo na przykład nie chcą z tego, bo mówią tak, jak ja nie będę tego tak silnie czuł, to znaczy, że moja miłość do tej osoby nie była prawdziwa.
A to nieprawda
przecież.
I inne
osoby mówią, że jest dokładnie odwrotnie. Czy jaki interes miałaby mieć moja partnerka świętej pamięci, czy mój zmarły mąż, czy matka, z tym, że ja się smucę 40 lat po tym, jak ona odeszła. Ona by chciała widzieć, raczej, że była dobrym rodzicem, zakładając, że jestem osobą wierzącą, że ona skądś tam patrzy.
Cieszę się, że to powiedziałeś.
Tak, że to
się,
jest uhonorowanie jej pamięci. Znaczy, tak. Ja mogę pamiętać, mogę mówić,
zrobię,
że była
wszystko,
ważna.
Żeby nadal dobrze żyć.
Tak. Niektórzy Indianie w ogóle mówią, że ludzie żyją tak długo, póki żyje ostatnia osoba, która ich pamięta. W związku z tym ja mogę tę pamięć krzewić, opowiadać. Moja matka zawsze mówiła tararararara, a mój ojciec, a moja babka, a ja miałem taką prababkę i jej słowa w naszej rodzinie są zawsze powtarzane. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, nie? To są te historie, o które nam chodzi, a nie takie, żeby ciągnąć, no tak mi jest smutno, tak mi jest smutno, no tak bardzo mi jest smutno, tak? Czyli jakby to nie jest raczej ani adaptacyjne podejście do radzenia sobie w tej sytuacji, ale też jest krzywdzące dla otoczenia, czego na to otoczenie, kiedy ludzie byli od siebie bardziej zależni, bo dzisiaj w większości przypadków już tak nie są, choć są takie miejsca, gdzie ludzie bardzo się ze sobą trzymają razem, to otoczenie po prostu w pewnym sensie pracowało nad tym, i to jest ciekawa historia może na jakieś następne wejście, był obowiązek otoczenia, żeby nas wyciągnąć z żałoby.
Tyle mądrych słów, panie Miłoszu Brzeziński, tutaj pan wypowiedział. Niech pani pan stąd Marzeno, nie odchodzi.
Pani zapładnia tak skutecznie.
Tylko w Radiu Złote Przeboje takie procesy. Dzisiaj sobota, ludzkość spaceruje i pewnie sobie duma. Sobie bardzo przyjemnie rozmawiamy o rzeczach, prawda, jakże istotnych.
Tak, tak. No rozmawianie o rzeczach istotnych jest takim, można powiedzieć, dobrze przepala cukier, więc też człowiek chudnie przy okazji, a jeszcze jak spaceruje. W ogóle jest takie badanie, że mięśnie łydek są najlepiej palącymi cukier mięśniami w całym organizmie, więc spacerowanie jest trudne do przebicia.
I proszę, jak pięknie łączymy ważne tematy. I rozmawianie o tęsknocie, smutku, stracie plus przepalanie cukru, to tylko z Miłoszem Brzezińskim. A jak to jest z tą tęsknotą?
No to jest sprawa poważna. Pierwszym elementem
myślę,
powagi...
Myślę, że nie jestem osamotniona.
No pewnie, że tak. Nic nowego pod słońcem. Niektórych w ogóle. Niektórych to ratuje, że nic nowego pod słońcem. Kiedyś była taka przypowiastka buddyjska o kobiecie, której zmarło dziecko i ona chodziła z szaleńczym wzrokiem po wiosce i szukała lekarstwa dla chorego dziecka. I wszyscy widzieli, że to dziecko już jest niestety nieżywe, ale bali jej się to powiedzieć, bo ona była tak ciągle jeszcze w tym ogniu energii matczynej miłości, która ją doprowadziła do szaleństwa. I w końcu jej ktoś poradził, żeby poszła do jakiegoś mędrca za wioską. I on na pewno jej coś poradzi. Więc ona się tam wyprawiła i on doszedł, kiedy ona do niego dotarła, on i powiedział tak, no to oczywiście, że możemy to dziecko wyleczyć. Musi pani tylko ugotować zupę i mu dać. Proszę przejść się po wiosce i po bliskim miasteczku, jeśli starczy pani czy tobie czasu, i z każdego domu, w którym nigdy nie umarło dziecko, wziąć po fasolce, z którą pani potem ugotuje. I jest to historia o tym, że czasami szeroki punkt odniesienia niesie swego rodzaju ulgę w takiej sytuacji. Być może nie w pierwszym momencie, ale to nie był pierwszym, drugim, trzecim i tak dalej. Tak zaczynamy sobie zdawać sprawę,
Piękne.
Że nie tylko nie jesteśmy w tym sami, ale w pewnym sensie, co jest sugestią taką kulturową, nie powinniśmy. Człowiek w smutku nie powinien być sam. To jest najgorsze, co można mu zrobić i co jest najgorsze, co można zrobić sobie.
Pozwól, że ja to powtórzę. Człowiek w smutku nie powinien być sam.
Tak, nawet nie ma społecznego prawa być sam. Czyli gdybyśmy byli małą wioską, małą kulturą zbieraczy, łowców czy kogoś innego, to w momencie, w którym doświadczasz straty, zostałabyś przez swój krąg znajomych ubezwłasnowolniona i zyskała przymus bycia z kimś cały czas. Ponieważ wiemy, że jak do najgłupszych wniosków człowiek dochodzi, jak myśli sam. Nie tylko ty nie byłabyś sama, ale do czasu pogrzebu ciało osoby też nie byłoby same. Nie ma czegoś takiego, że leży ciało i ono sobie leży. Ktoś z tym ciałem zawsze jest. Jest przy nim siedziane, pilnowane go,
modlone,
śpiewane i tak dalej. Tak? To się cały czas odbywa w takiej atmosferze godności. I tak jak powiedzieliśmy jakiś czas temu w tym programie, odwiedzanie osoby, która jest w żalu, jest obowiązkiem grupy społecznej, która też, moglibyśmy cynicznie powiedzieć, pracuje na swój interes tutaj, bo my chcemy, żeby ta osoba znowu była, żeby poszła po ziemniaki.
Żeby wróciła do życia, funkcjonowania normalnego.
Żeby chodziła, to tam też na tym zależy. Dlatego, że osoby, które przychodzą, nie tylko się kręcą i zajmują nas swoimi sprawami, pokazując, że życie toczy się dalej, ale też opowiadają nam historię z życia osoby, która odeszła, które są historiami pozytywnymi. One budują pełny obraz. My nie mamy do niego dostępu w tym momencie. Mamy jedyne, co nas zalewa, to smutek, ból, a oto komponuje się... C.S. Lewis napisał taką książkę, nie wiem, czy ona jest po polsku, podejrzewam, że jest, o tym, jak obserwował swój żal po stracie żony. I powiedział, że jego żona zmarła dla niego dwukrotnie, raz fizycznie, a drugi raz, kiedy zdał sobie sprawę tuż po jej śmierci, że nie pamięta żadnych miłych wydarzeń z ich wspólnego życia. Że nie potrafi sobie przypomnieć, jak ona w ogóle wyglądała, jest tak zalany smutkiem. I dopiero ludzie, którzy się pojawili wokół niego, zaczynając opowiadać o tym, jak razem jeździli, a pamiętasz, jak się poznaliście, a jej matka opowiadała, a ja, jak ona się urodziła, to coś tam. On powiedział, że ona dopiero, ta żona dla niego się narodziła drugi raz w jego pamięci, kiedy jego umysł zaczęły wypełniać obrazy jakichś miłych wydarzeń z życia żony. On dopiero wtedy zaczął się wygramalać z tego. I to jest funkcja otoczenia społecznego, a nie grzebanie sobie korbą i próba dokopania się czegoś tam.
Rozmawiamy w Radiu Złote Przeboje z Miłoszem Brzezińskim, psychologiem, trenerem. I tak chwyciłabym się tego trenowania. Bo jak człowiek przychodzi do ciebie, to przychodzi z rzeczą ważną, której chce się nauczyć. Nie wiem, chociażby umieć rozmawiać o podwyżce. Chociaż, nie wiem, no nie uznaj, że tu zbanalizowałam temat. A ja przychodzę do ciebie w imieniu, podejrzewam, większości społeczeństwa i mówię: Miłoszu, chciałabym nauczyć się rozmawiać w momencie, kiedy ktoś z moich bliskich jest w trudnej sytuacji, traci kogoś. Jak ja go mogę pocieszyć i jak ja mogę o tym rozmawiać?
Oto garść porad. Pierwsza porada taka, że ta osoba nie powinna zostać sama. Większość smutków, łącznie ze stanami depresyjnymi, to bezpośrednie pokłosie samotności lub poczucia samotności. Bo ja mogę mieć innych wokół siebie, ale mieć poczucie, że nikogo nie obchodzę, uzasadnione lub nie. A mogę nikogo nie mieć wokół siebie, ale mieć zasięg i media społecznościowe i mieć poczucie, że wcale nie jestem w samotności, ponieważ cały czas inne umysły pchają się do mojej głowy, bo przeglądam cudze posty, rolki i całą resztę rzeczy. W związku z tym moje poczucie samotności jest odczuciem subiektywnym. Niektórzy nie mają problemu z tym, że innych ludzi wokół nich nie ma. Jest taka niewielka grupa osób. Spora grupa osób jednak, w zdecydowana większość, funkcjonuje w poczuciu, że ich potrzeba przynależności jest silniejsza od wielu innych potrzeb w życiu, na przykład niż potrzeba rozwoju. Pierwsze, co można zrobić, żeby być już wobec tego konkretnym, to absolutnie założyć, że osoba w smutku, nawet jak nie wygląda, bo próbuje sobie najpierw poradzić sama ze sobą, nie będzie zwracała uwagi na nasze problemy, nie będzie słuchała do końca, co do niej mówimy, nie będzie zaangażowana w rozmowę i tak korzysta z tego, że my jesteśmy w okolicy.
Dziękuję ci za te wszystkie słowa, chociaż to nie jest jeszcze pożegnanie.
Zły człowieku.
To. Miłosz Brzeziński jako ten, który potrafi wskazać w życiu to, co jest ważne i potrafi pomagać ludziom, jako że jest trenerem, psychologiem, masz na pewno dużo takich patentów. Mam na myśli małe rzeczy, które sprawiają wielką przyjemność.
Oczywiście, gdyż jest to zasadne. Jeżeli ktoś próbuje budować swoje szczęście w życiu na wielkich przyjemnościach, się szybko orientuje, że jest ich po prostu za mało.
Więc jak trzeba kolekcjonować te małe.
Natomiast tych małych możemy nafurać hałdy. Jak to mówią, dlatego w życiu obniżamy poprzeczkę, co jest sekretem szczęścia w życiu, a także zamieniamy wymagania na wdzięczność.
A zatem małe rzeczy, wielkie przyjemności. Miłosz Brzeziński wyspowiada nam się tu ładnie. Wskażę taką małą rzecz, którą można odgapić od ciebie.
Jedną z większych zabaw życiowych jest zagadywanie obcych ludzi w okolicy. Jest taka babka, która bada szczęście i ona postanowiła sprawdzić, czy peryferyczne relacje społeczne dają tyle samo szczęścia, co relacje z bliskimi. W każdym razie ona zaczęła zagadywać różne osoby i doszła w tym do niejakiej wprawy. Zagaduje życzliwie, z ciekawością, czyli nie co pan tu robi, tylko a co pan robi tutaj na przykład, albo zagaduje kelnerów o 10% bardziej, albo panią z budki z hot dogami. Wyszło jej z badań, że peryferyczne relacje dostarczają tyle samo szczęścia, co relacje z bliskimi. W Polsce jest to kłopot, bo po pierwsze uważamy, że inni nie lubią być zagadywani. Otóż, proszę Państwa, prawie wszyscy uwielbiają być zagadywani, tylko trzeba to robić rozsądnie. Kelnerzy, myślimy, są zmęczeni. Czasami są, no to trzeba mieć trochę taki radar, że pytamy, jaką pani książkę czyta, bo myślałem, czy poczytać. I widzimy, że ta pani patrzy, mówi tak, swoją, nie? I czyta dalej. No to znaczy, że dzisiaj...
Ta pani nie jest zagadywalnym nastroju.
Dzisiaj nie chciała rozmawiać ta pani, ale czasami, bardzo często, pani zamknie książkę, mówi taką, a taką, a taką, a pan na przykład co? I widać, że coś się dzieje. Człowiek wstaje od tego taki zadowolony. Jeżeli ktoś z Państwa ma kłopot, nawet introwertycy lubią być zagadywani, że oni muszą odchorować trochę potem, ale generalnie się cieszą. Jakby się zachowuje człowiek 10% bardziej prospołecznie, jak jest na zewnątrz, to wraca taki zadowolony do domu, z poczuciem, że mieszka w fajnym kraju, super sąsiadów. I trik polega na tym tylko, żeby zagadywać o takie rzeczy, które są wspólnym doświadczeniem, na przykład takie, do niczego to pogoda dzisiaj, nie? I ktoś tam nam na przykład mówi, no ja mam zawsze słońce w sobie. To już jest jakiś temat do rozmowy, choć część z nas odejdzie w milczeniu, bo widać, że źle odczytuje dawkowanie z recepty.
Ale słuchaj, moja koleżanka zagadnęła taką panią dojrzałą, była zachwycona tym, jak ta pani pięknie, dostojnie wyglądała, jak była pięknie ubrana i mówi, Boże, jak pani pięknie wygląda. A ta kobieta spojrzała na nią i powiedziała, a ja panią znam?
Tak, to jest to, co Julia Minson, czyli ta badaczka, mówi dokładnie. To jest pierwsza reakcja. Czy to jest kłopot, który trzeba tak, bo w naszej kulturze nie ma takiej nowej zagadywania, to uprzedzam Państwa, że to będzie wyglądało tak. Znam go, to jest punkt pierwszy, niewypowiedziane, w tym przypadku, co podałaś, było wypowiedziane. Mhm. Czy chce mi zrobić krzywdę? Potem zwarcie na neuronach, odpalmy aplikację od rozważania i w trzeciej sekundzie zaczyna się rozmowa. Czyli mówimy tak na przykład, a pani coś jadła kiedyś w tej restauracji? Czy albo mówimy do kelnera na przykład tak, a co jest mega pyszne tutaj dzisiaj? I kelner, nie pytamy, co jest smaczne, tylko co jest na przykład mega pyszne. I widać, że tak, znam ich, drugi raz przyszli, chcą mi zrobić krzywdę, dopiero rozmawiam, więc musimy przetrzymać to, tak? Mm-hmm. I dlatego w tamtej sytuacji... można odpowiedzieć coś, a można chwilę poczekać. Można nic nie reagować, żeby się aplikacja od rozmawiania tam uruchomiła w systemie operacyjnym.
Bardzo się cieszę, że ten temat uruchomiłeś, mój drogi Miłoszu, na koniec naszego spotkania. Z żalem cię puszczam, ale...
Z żalem się puszczam i ja.
Ale mając nadzieję... Ale mając nadzieję, że będziemy mieć cię, ja i słuchacze Radia Złote Przeboje, jeszcze więcej.
Dziękuję ci, Marzeno. Spotkamy się niejednokrotnie.
Bardzo ci dziękuję.
Nawzajem.
Miłosz Brzeziński był naszym gościem w Radiu Złote
Przeboje. Wszystkiego dobrego.
Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.